między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Dziś w programie sporo opowieści takich z losem człowieka w tle. Odwiedzimy m.in. wystawę poświęconą tragicznym dziejom kapelanów katyńskich. Wcześniej jednak zajrzymy do archiwów kościelnych, a tam również zapisana jest niejedna ludzka historia. Spotkamy się także z kapłanem, którego życie zmieniło się dosłownie w jednej chwili i który nie boi się używać określenia cud. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Są niezastąpionym źródłem wiedzy, zarówno tej dotyczącej rzeczy najważniejszych, na przykład panowania królów, jak i tej najbliższej ludziom, obejmującej poszczególne parafie i parafian. Mowa o archiwaliach kościelnych. Na półkach tych archiwów znajdują się całe kilometry akt i ksiąg przechowywanych tam przez wieki. Co zawierają i kto do nich dziś chętnie sięga? Sprawdzał to na zjeździe archiwistów kościelnych w Gnieźnie Rafał Muniak.
Żywą pamięcią w kościele jest zawsze Duch Święty.
Mówi biskup Adrian Put z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Ale to ta Boża sprawa. Natomiast w takim wymiarze ludzkim archiwa, muzea kościelne przechowują pamięć tutaj, z tego czasu, z tego działania życia Kościoła. I dla świadomości Kościoła, dla świadomości źródeł, świadomości początków, a jednocześnie jakiegoś namysłu nad przyszłością, archiwa odgrywają ogromną rolę.
Ale ze źródeł przechowywanych w archiwach kościelnych korzystają chętnie także osoby świeckie, mówi dyrektor archiwum archidiecezji gnieźnieńskiej ksiądz Michał Słomieniuk.
Zwykli ludzie, nie naukowcy, przede wszystkim szukają swojej historii rodzinnej, ale również zjawiają się po to, żeby pisać historię swoich miejscowości. Czasami musimy tłumaczyć, że jak ktoś chce pisać historię miejscowości od średniowiecza, to musi znać łacinę i paleografię, bo bez tego nie ruszy. Ale też przyjeżdżają naukowcy zajmujący się zarówno z rzeczami z głębokiego średniowiecza, jak i powojennymi. Spektrum jest ogromne.
Jak daleko wstecz sięgają te archiwa kościelne archidiecezji gnieźnieńskiej?
1136 rok to jest najstarszy dokument, jaki posiadamy w ogóle w Polsce w archiwach kościelnych, a ten dokument jest właśnie w naszym archiwum gnieźnieńskim, tak zwana Złota Bulla Języka Polskiego, a najstarsza książka z biblioteki katedralnej, bo nasza biblioteka jest też oddana pod pieczę archiwum, to jest początek IX wieku. IX.
Jakie skarby takie świeckie są przechowywane, na przykład tutaj najcenniejsze?
Czasami mamy zupełnie niezwiązane z kościołem rzeczy, jak na przykład archiwalia arystokratyczne. Rodzina Czackich przekazała prymasowi Wyszyńskiemu pół wieku temu ponad swoje archiwalia i ksiądz kardynał kazał to oddać do Gniezna, a nie do Warszawy. Stąd mamy na przykład rzeczy, które otrzymywał od na przykład arystokratów, czy w Polsce, czy za granicą ksiądz prymas, mamy je w Gnieźnie. Rodzina Czackich to jest zarówno ta rodzina, która wydała współzałożycielkę Lasek, jak i miała w swojej rodzinie również kardynałów, więc rodzina arystokratyczna, która na różnych polach działała życia publicznego.
I dlaczego te archiwa kościelne są takie istotne również dla osób świeckich?
Dlatego, że nie dotyczą wyłącznie spraw kościelnych, a zresztą opisy związane z wizytacjami są bardzo dobrymi opisami, które pokazują na przykład, jak 200-300 lat temu wyglądała dana wieś, czy był w niej młyn, czy była w niej karczma, kto w niej mieszkał, jakiego wyznania byli ci ludzie, również czy byli na przykład tam Żydzi lub protestanci. Także są informacje nie wyłącznie kościelne, również takie na przykład do historii gospodarczej, militarnej, bo jak przechodziły wojska, to potem zazwyczaj jakieś problemy były. Po informacje o pożarach, o tym, że na przykład pierwszy raz kolej żelazna przejechała. Takie rzeczy wpisywano na przykład w księgach metrykalnych.
Czyli to są ważne kroniki po prostu.
Tak, tylko trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby je czytać w kilku językach. Po polsku, po niemiecku, po rosyjsku i po łacinie przede wszystkim.
Archiwiści ciągle muszą się jeszcze dokształcać, szkolić.
Dodaje prezes Stowarzyszenia Archiwów Kościelnych, ksiądz Robert Kufel.
Przy współudziale naszych kolegów z archiwów państwowych zaczerpnęliśmy też trochę doświadczenia z archiwów państwowych, co nie wszystkim archiwistom kościelnym było może do tej pory znane. Zresztą archiwa kościelne są tak różnorodne. Jestem dyrektorem archiwum diecezjalnego w Zielonej Górze i na przykład na swoim podwórku obserwuję, że zainteresowanie archiwami kościelnymi jest duże i rośnie. Przede wszystkim mamy bardzo dużo kwerendzistów, którzy zajmują się genealogią. Albo to są genealodzy tacy rasowi, albo po prostu zwykli ludzie, którzy szukają swoich tam korzeni rodzinnych. Więc penetrują księgi metrykalne, które są w naszych zbiorach i z tego korzystają. Oprócz tego do archiwów kościelnych też przychodzą pracownicy naukowi, czy też studenci, przygotowując prace naukowe z historii. Zainteresowanie jest i nie tylko, mówimy tu o naszych rodakach Polakach, ale także mamy też kwerendzistów z zagranicy, najczęściej z Niemiec, bo jeśli chodzi o moje archiwum, ono jest na ścianie zachodniej i przechowujemy. Mamy sporo ksiąg metrykalnych właśnie niemieckich i oni tutaj szukają jakichś też korzeni swoich.
A jakie skarby takie dla świeckich są przechowywane właśnie w archiwach kościelnych?
Od 2 lat przy naszym archiwum otworzyliśmy archiwum kresowe. I archiwum kresowe ma za zadanie przede wszystkim gromadzić, przechowywać, kontaktować się z osobami, które zmieniły zamieszkanie przez to, że zostały powiedzmy wypędzone, czy przyjechały na ziemię zachodnią, odzyskane właśnie z Kresów Wschodnich. I ci ludzie przywieźli ze sobą nie tylko dokumenty, ale także przywieźli przedmioty kultu z kościołów, czy to ornaty, sztandary, kielichy, no to, co udało się wywieźć. Część takich przedmiotów mamy w swoim zasobie. To archiwum akurat kresowe, o którym wspominam, też cieszy się zainteresowaniem, bo ludzie, niektórzy przekazują, zwłaszcza starsi, swoje rodzinne pamiątki z Kresów Wschodnich po to, żeby je po prostu zachować. Obawiają się, że młode pokolenie, krewni mogą się z tym nie obejść, no tak niearchiwalnie. I żeby to ocalić, to takie rzeczy też mamy. Archiwiści, wiedza na przykład historyczna na temat, regionaliści odwiedzają, którzy piszą historię swoich regionów, znajdują w aktach kościelnych wiadomości, które są im potrzebne, bo nie można rozdzielić, to będzie stricte kościelne, a to stricte świeckie, bo to się zazębia ze sobą.
Czyli to takie cenne miejsce lokalnej historii po prostu.
Tak, w naszym archiwum gromadzimy rzeczy z reguły, które zamykają się w granicach województwa, a także te dokumenty, które znajdują nasi rodacy po byłych mieszkańcach, czyli właśnie po Niemcach, też przechowujemy w tym archiwum kresowym.
Każda wizyta królewska była odnotowywana w aktach kapituły.
Dodaje ksiądz Michał Słomieniuk.
No 400 lat temu, w 1623 roku, mieliśmy tutaj króla Zygmunta i teraz przygotowujemy pewną publikację. Mamy też na przykład ślady bytności Szwedów w aktach. No niestety wiele spustoszeń dokonali i o tym później pisano. Były tego ślady nie tylko tych spustoszeń materialnych, ale również profanacji kościołów, także takie rzeczy też znajdują swoje ślady w archiwaliach.
Księgi parafialne z archiwów kościelnych są też ważnym źródłem informacji dla współczesnych. Przykładowo w 2014 roku przebywający wówczas z wizytą w Polsce sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Chuck Hagel odwiedził kościół w pobliskim Kiszkowie, gdzie ślub brali jego przodkowie. Księgę parafialną z zapisem ślubu pokazywał Amerykaninowi ksiądz Michał Sołomieniuk, który mówił potem, że Chuck Hagel był wyraźnie wzruszony i miał łzy w oczach. Byli duchową podporą dla oficerów zamordowanych później w Katyniu. Sami także oddali życie za sprawę. Na dworcu PKP w Pile otwarto wystawę poświęconą kapelanom katyńskim, którzy trafili do sowieckiej niewoli w 1939 roku. Ofiarami zbrodni katyńskiej było co najmniej 33 duchownych, w tym m.in. kapelani kościoła katolickiego, prawosławnego, protestanckiego, a także wojskowy rabin. Wystawę odwiedził Przemysław Stochaj.
Wystawia prezentuje wybrane sylwetki kapelanów katyńskich różnych wyznań. Łukasz Stefaniak, prezes Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, którzy razem z oficerami II RP przebywali w obozach specjalnych NKWD w Starobielsku, Ostaszkowie oraz w Kozielsku. Byli to oficerowie służby czynnej rezerwy, którzy we wrześniu 1939 roku dostali się do niewoli sowieckiej. Kapelani różnych wyznań nieśli osadzonym nadzieję. Wiadomo, miejsce, w którym przebywali, warunki, w jakich egzystowali, były nieludzkie. Kapelani nieśli nadzieję, czyli pomogli ten trudny okres przebyć. Sprawowali potajemnie sakramenty. sakramenty zakazane przez Sowietów. Często z tej racji byli w karcerze.
Wiedziałem trochę o Katyniu. Kiedyś to był misyjny temat. Dzień dobry, Artur Łazowy, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Efata w Pile. Ale o tych tragediach, o tych znęcaniach się, aż trudno opowiadać, jakimi torturami oni byli poddawani. Pan Stalin sobie mówił, że oni mają powiedzieć, że nie ma Boga. I oni byli takim troszeczkę papierkiem lakmusowym dla wszystkich 20 tysięcy więźniów. To co się stało? Okazało się, że byli duchowym wsparciem. Pomagali im w codziennym życiu. Piękna historia jednego z kapelanów, jak powiedział, słuchajcie, z kawałków chleba róbmy różańce. I potem to wszyscy robili. I jakby duchowe. Oni po prostu mieli olbrzymią, wielką rolę. Dzisiaj my tego nie rozumiemy w tym świecie, ale oni mieli wtedy wielką rolę, że no, może przetrwają, może to jest obóz, może oni nie będą zabici, może oni nie wiedzieli, co się z nimi stanie. Także życiorysy tych ludzi, wykształconych, pięknych ludzi, są wspaniałe.
Mamy tutaj na wystawie sylwetki dwóch duchownych związanych z Wielkopolską. Jest to postać znajdującego się za mną księdza Czesława Wojtyniaka, awansowanego pośmiertnie do rangi generała broni. Był to w 1939 roku najwyższy rangą kapelan, gdyż był kanclerzem kurii polowej Wojska Polskiego, czyli można powiedzieć, że był zastępcą biskupa polowego na ten czas. Ksiądz Wojtyniak urodził się w wielkopolskim Puszczykowie. Do seminarium uczęszczał w Poznaniu oraz w Gnieźnie. W Gnieźnie został wyświęcony na kapłana. Swego czasu był skierowany jako kapelan do armii pruskiej. Następnie po odrodzeniu państwa polskiego został skierowany do armii polskiej. Był kapelanem w trakcie powstania wielkopolskiego i przez 20 lat II RP pełnił szereg funkcji w odrodzonym Wojsku Polskim. Spoczywa na polskim cmentarzu wojennym w Miednoje, a został zamordowany w Kalininie Twerze. Drugą osobą, która jest związana z Wielkopolską, jest ksiądz dr Edmund Nowak. Ksiądz dr Edmund Nowak urodził się w Półwiosku Starym, obecnie gmina Ślesin, jest to sąsiednia parafia z znanym sanktuarium maryjnym w Licheniu.
Myśli pan, że ludzie wiedzą o ich poświęceniu?
Ludzie...
Bo wiemy, że żołnierze tam byli, ale że kapelani, to tak się nie mówi zbytnio.
To właśnie jest to misja i zadanie naszego stowarzyszenia, aby tą wiedzę propagować. Gdyż niestety w świadomości Polaków ta wiedza nie jest wielka. A warto podkreślić, że kapelani rzymskokatoliccy są to kandydaci do przygotowywanego procesu beatyfikacyjnego męczenników wschodu.
Bo oni też zginęli jak żołnierze, oczywiście, zamordowani strzałem w głowę.
Oczywiście.
Rzeczywiście jest to pewnego rodzaju eksperyment, byśmy powiedzieli, bo ta wystawa jest w Pile, wystawa w Pile jest drugim miejscem eksponowania tej wystawy. Ksiądz pułkownik Straży Granicznej Zbigniew Kępa, jestem dziekanem Straży Granicznej, notariuszem kurii biskupie ordariatu polowego i kapelanem Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich. I uważamy, że rzeczywiście ona spełnia taką rolę edukacyjną, że osoby, które będą tutaj przychodzić, będą miały chwilę czasu, będą czekać na pociąg, zechcą zainteresować się tymi postaciami. Dlatego też treść jest tutaj niewielka, można powiedzieć, czy bardzo krótka i lakoniczna. Natomiast właśnie myślę, że chodzi o to, żeby jakoś w pamięci pozostał obraz tego księdza kapelana, jego imię i nazwisko. Może część z tych osób będzie zainteresowana bliższymi szczegółami, wtedy sięgną do strony internetowej, wtedy poszukałem w internecie, co to byli za księża kapelani, jaki był ich los.
Myśli pan, że to, iż z żołnierzami do końca byli kapłani, pomogło im wytrwać w godności, że nie sprzedali się Sowietom, zachowali swoje wartości?
Trzeba powiedzieć, że kapelani katyńscy przeprowadzili ostatnie w życiu rekolekcje dla polskich jeńców osadzonych w obozach specjalnych NKWD. W kwietniu 1940 roku kapelani katyńscy wyspowiadali kilka tysięcy jeńców. Trzeba powiedzieć, że tak jak w naszych czasach, kiedy osoba szykuje się na śmierć, umiera, myślimy o tym, ażeby była zabezpieczona duchowo, to tą funkcję właśnie pełnili w obozach specjalnych NKWD kapelani katyńscy. Przygotowali jeńców tych obozów specjalnych na śmierć, na ich Wielki Piątek.
Sowieci pewnie im przeszkadzali.
Oczywiście. Wszystkie posługi religijne były tajne. Nie wolno było sprawować aktów religijnych w obozach specjalnych NKWD.
To, co od razu też rzuca się w oczy, to piękne fotografie, wizerunki kapłanów.
Tak, wizerunki są kolorowe, ale kolorowe nie były. Jest to efekt mozolnej pracy, wielugodzinnej pracy grafików z Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, którzy na podstawie czarno-białych fotografii historycznych po konsultacjach z ekspertami od spraw umundurowania wojsk II RP w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie pokoloryzowali przedwojenne czarno-białe fotografie, nadając im nową duszę, nowe życie. Postacie wyglądają jak żywe, te oczy patrzące na nas. Efekt fotografii czarno-białej tego by nie oddał.
Też kontrowersje może wzbudzać jeden plakat, bo ksiądz na nim jest z papierosem.
Mówimy o plakacie, gdzie jest ksiądz Jan Leon Ziółkowski, jednak ten papieros też ma swoją symbolikę, gdyż ksiądz Jan Leon Ziółkowski w czasie wojny polsko-bolszewickiej był kapelanem 4. Dywizji Legionów i była pewna symbolika, iż zarówno żołnierze, jak i kapelani tej dywizji nie jedli, tylko walczyli z bolszewikami, zaciskali pięści, jedyne co mieli to papierosa. Także kapelan utożsamiał się razem z żołnierzami.
Dodajmy, że wystawa zostanie w Pile jeszcze przez 2 tygodnie. Potem odwiedzi okoliczne miasta. A sprowadzono ją do Wielkopolski dzięki zaangażowaniu Pilskiego Stowarzyszenia EFFATA. W listopadzie zeszłego roku ksiądz Tomasz Sobolewski z Koziegłów pod Poznaniem miał wypadek. W wyniku uderzenia doznał poważnego urazu głowy. Cudem przeżył. I właśnie o cudzie opowiada w czasie spotkań z wiernymi. A swoim doświadczeniem podzielił się z Jackiem Butlewskim.
Co ksiądz pamięta z wypadku? Trudno do tego wracać?
Nie trudno. Ja 15 listopada, schodząc do piwnicy na proboscie w Koziegłowach, gdzie byłem proboszczem świętego brata Alberta, tak niefortunnie upadłem, że uderzyłem się mocno w tył głowy. Ja niosłem wtedy jeszcze karton, więc nie wiem, jak to amortyzować. I ja normalnie nie straciłem przytomności. Ja przez cały dzień, bo to było do południa we wtorek, także normalnie funkcjonowałem. Miałem wieczorem mszę świętą, miałem tam kilka spotkań, także normalnie to wszystko pamiętam, więc nie było utraty świadomości.
Co było dalej?
No i normalnie się położyłem spać wieczorem. Rano już sam się nie obudziłem, już mnie znaleziono rano na proboscie. Na szczęście byłem umówiony wcześniej rano z kimś znajomym i on wiedział, kto ma klucz. No i tak do mnie dotarli na to proboscie. Ja byłem nieprzytomny już wtedy. No zostałem przewieziony do szpitala na Lutycką. Najpierw na SOR na Lutyckiej. Tam troszkę leżałem. No i potem, kiedy już zrobiono tomograf głowy, no to była już tam pierwsza diagnoza, czy jedna z tych pierwszych, krwotok podpajęczynówkowy z tworzącym się wodogłowiem. No i przewieziono mnie wtedy do szpitala na Przybyszewskiego, no i tam miałem już zrobioną trepanację czaszki, założony drenaż. No i przez 7 dni byłem w śpiące farmakologicznej.
Jak ksiądz traktuje to, co się stało, to, że udało się księdza uratować w kategorii cudu?
To jest oczywiście wola Boża, Pan Bóg ma swoje plany. Była ogromna modlitwa ludzi, także po tych 7 dniach, kiedy wróciłem do tej pełnej świadomości, to miałem sprawne wszystko, ręce, nogi, pamięć, mówiłem. Ja to traktuję jako cud, jako taką ingerencję Pana Boga, tak Pan Bóg zadecydował, też przy udziale tej ogromnej rzeszy modlitwy ludzi, która podjęła tą modlitwę, też za przyczyną tych kandydatów na ołtarze i księdza Woźnego, właśnie mojego proboszcza rodzimej parafii i Kazimierza Hołogi z Nowego Tomyśla, lekarza, który przez 10 lat byłem na Tomyślu i w jaki sposób pracowaliśmy nad tym, żeby ten kult Boży ożywiać. No i też księdza Franciszka Blachnickiego, ja też od wielu lat należę do oazy, więc też za przyczyną tych, może jak Bóg da, świętych Kościoła Katolickiego, też wierni się modlili.
Ksiądz dzieli się tym doświadczeniem, poczuciem, że ten cud był rzeczywiście i opowiada ksiądz ludziom o tym?
Tak, ja kiedy wróciłem ze szpitala, też potem jeszcze byłem w szpitalu rehabilitacyjnym w Piaskach, żeby się trochę wzmocnić, to jeżdżę po tych parafiach, wspólnotach, gdzie podjęto modlitwę i mówię o tym, jak to się stało i w kategoriach cudu, ale też dziękuję za modlitwę i też przyjmuję intencje wiernych, że też będę się modlił, że też w taki sposób się będę odwdzięczał.
Czy ksiądz miał takie poczucie, że są ci ludzie, jak już ksiądz się wybudził oczywiście, to było takie poczucie, że oni się modlą.
Jak ja się obudziłem, to dostawałem wiele takich sygnałów o tej modlitwie, o tej takiej solidarności ludzkiej, przede wszystkim od dzieci. Mnóstwo takich dostałem i zapewnień o ich modlitwie od pani katechetek, że w szkole, że się modlili. Dostałem kartki, takie listy do Pana Boga w intencji księdza proboszcza, księdza Tomasza. No też dostałem informacje, że właśnie ludzie się modlili w różnych wspólnotach, parafiach. Ja praktycznie cały czas otrzymuję takie wiadomości, nie? Że ksiądz mi mówi: słuchaj, myśmy się tam modlili, pamiętaj o tym. Albo ktoś świecki nawet, którego nie znam, mi mówi: proszę księdza, myśmy się za księdza modlili, bo wiedzieliśmy, że ksiądz miał wypadek. Także to jest taka, z mojej strony to jest taka wielka radość, Że tworzyliśmy taki żywy kościół i też takie poczucie wdzięczności, że teraz ja też podejmuję tą modlitwę i chcę za ludzi się modlić.
Nawiązywaliśmy tutaj do księdza Aleksandra Woźnego, do proboszcza parafii, z której ksiądz pochodzi. Czy jakoś formalnie ksiądz będzie odnotowywał, zapisywał w dokumentach czy w relacjach tak oficjalnie, że gdzieś czuje ten cud, czy raczej zostawia to ksiądz właśnie na takie spotkania z wiernymi, na rozmowy?
Tak, ja byłem na tej comiesięcznej mszy świętej u Jana Kantego w intencji beatyfikacji, więc tam dzieliłem się w tej wspólnocie mojej rodzimej. Na razie nie składam tego jako świadectwo o cudzie, ponieważ to jest tak, że brane pod uwagę jest takie zdarzenie cudowne, kiedy za przyczyną jednego kandydata jest to zanoszone, a więc jakby było zanoszone tylko za przyczyną księdza Woźnego czy Kazimierza Hogi, a tutaj równocześnie, można powiedzieć, byli wciągnięci to różni kandydaci. Więc w takich sytuacjach trudno byłoby rozdzielić, czy to ten akurat święty, czy ten kandydat, czy inny.
Nie ma domniemania, że tak. Każdy w jednej trzeciej, powiedzmy?
Na razie nie zostało to spisane, przekazane do odpowiednich instytucji. No, u księdza Franciszka Blachnickiego nie ma potrzeby cudu, ponieważ będzie najprawdopodobniej potraktowana jako męczennik, więc tutaj cudu nie ma potrzeba, ale u księdza Aleksandra Woźnego czy u doktora Kazimierza Hogi na pewno by się przydał. No to jest tak, że jak Pan Bóg chce kogoś doprowadzić do głoszenia, żeby był święty Kościoła katolickiego, to znajdą się te cudowne zdarzenia, takie klarowne, jasne, czy to fizycznego uzdrowienia, czy jakiegoś moralnego uzdrowienia, także i wtedy będzie wszystko jasne i będzie Kościół mógł to wykorzystać do ogłoszenia świętym.
Poleca ksiądz wiernym modlitwę, bo jak się czasem mówi, że można pomóc komuś przez modlitwę, to niektórzy traktują to tak z lekceważeniem, że lepiej pomóc przelewając pieniądze, wysyłając paczkę, ale tutaj mówimy o czymś niematerialnym.
Ja jestem przekonany, że każda modlitwa jest wysłuchana przez Pana Boga. To jest pierwsze, że Bóg słucha, bo nas kocha i naprawdę przez modlitwę możemy wypraszać wiele łask. Także jestem jeszcze bardziej do tego przekonany przez to wydarzenie, przez które przeszedłem i także przez te spotkania z ludźmi w wielu wspólnotach. Ja już w 27 miejscach mówiłem o tym cudzie i dziękowałem ludziom za modlitwę i też przy tych spotkaniach ludzie mi przekazują różne intencje do modlenia i przyjmuję to i obiecuję tą modlitwę. Także jestem w 100% przekonany, że modlitwa jest czymś dobrym, wartościowym, no i zbliża nas do Pana Boga.
Przed mikrofonem dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak. Dziś o tym, czego nie powinniśmy się bać.
Szczęść Boże, kochani. Chciałbym dzisiaj zacząć od takiego doświadczenia, które pewnie każdy z nas miał, a właściwie wydaje mi się niemożliwe, żeby takiego doświadczenia nie mieć. To nie jest może do końca przyjemne, ale chodzi mi o takie sytuacje, w których po prostu się baliśmy. I strach generalnie jest pomocny. On nam pomaga w sytuacji zagrożenia. Mobilizuje nasze ciało do ucieczki, aby ratować życie. Jest czymś naturalnym i bardzo potrzebnym i takim dobrym darem Pana Boga, takim systemem ostrzegawczym. No ale też zdarza się czasami, że doświadczamy strachu w sytuacji w zasadzie braku zagrożenia. Pierwsza sytuacja, która mi przychodzi do głowy, to kiedy ktoś nam po prostu zrobi głupi kawał i nas przestraszy. I wtedy wydarza się to, co mówi też Pismo, że drżymy ze strachu tam, gdzie bać się nie ma czego. Moim własnym doświadczeniem też takiego strachu, gdzie bać się nie ma czego, to jest doświadczenie takie z dzieciństwa. Myślę, że wiele dzieci ma takie miejsca, takie sytuacje, których się boi. Dla mnie to była po prostu ciemna piwnica w moim domu rodzinnym, bo wyobrażałem sobie, że tam się czają jakieś stwory, że one tam siedzą, czyhają na mnie i oczywiście ich tam nie było. Ale żeby w to uwierzyć, żeby poczuć się bezpiecznie w tej strasznej trochę przestrzeni, potrzebowałem czasu, i potrzebowałem pójść tam z moim tatą, z kimś, przy kim czułem się bezpiecznie i w tych bezpiecznych warunkach oswajałem te ciemne pomieszczenia, przekonując się, że rzeczywiście nic tam nie ma, że bać się nie ma czego. I mówię o tym dlatego, ponieważ w dzisiejszej Ewangelii słyszymy aż 3 razy słowa nie bójcie się. I czego konkretnie mamy się nie bać i dlaczego mamy się nie bać? O tym już za chwilę. Zapraszam serdecznie. Przed chwilą powiedziałem, że w dzisiejszej Ewangelii aż 3 razy pojawia się to zdanie nie bójcie się. I właśnie, czego mamy się nie bać? Pierwsze nie bójcie się to jest takie nie bójcie się prawdy, tak to można powiedzieć. Nie bójcie się tego, co ludzie powiedzą. Nie bójcie się być przejrzystymi, bo wszystko będzie wiadome. Tak mówi Pan Jezus. Wszystko będzie, można powiedzieć, odkryte, transparentne, głoszone na dachach. I to jest takie wezwanie do każdego z nas, żeby się odważyć na takie bycie właśnie przejrzystym, transparentnym człowiekiem, który nie ma nic do ukrycia. I to wcale nie oznacza, że w historii naszego życia nie będzie takich momentów i sytuacji, z których wcale nie jesteśmy dumni, albo wręcz nam nawet wstyd. Każdy je ma, to jest doświadczenie też każdego człowieka. Ale jest też w nas taki mechanizm obronny, żeby ukrywać właśnie te niewygodne fakty o sobie. I oczywiście tu nie chodzi też w drugą stronę, żeby wszystko o sobie zaraz każdemu opowiadać. Ale to jest takie nie bójcie się, które chce nas uwolnić od opinii innych, od zakładania masek, od udawania kogoś, kim się nie jest. Bo to jest de facto życie w fałszu i też trochę skazywanie się na taką niewolę wręcz strachu o to, co ludzie powiedzą, jak odkryją prawdę o mnie. Czasami może w ogóle ich ta prawda nie interesuje. To jest już druga kwestia. Zatem pierwsze, nie bójcie się być przejrzystymi. Drugie, nie bójcie się, to jest nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. I oczywiście nie chodzi tutaj, aby naiwnie wystawiać się na niebezpieczeństwo od ludzi. Są takie miejsca, o których się mówi, że lepiej tam nie chodzić po zmroku. I rzeczywiście roztropnie jest tam nie chodzić po zmroku, bo to nie chodzi o coś takiego. To jest taka prawda o każdym z nas, o tym, że nasza dusza jest nieśmiertelna. I to, jakich świadomych wyborów dokonujemy w tym życiu, będzie skutkowało też po śmierci. Dobrze, a nawet może lepiej było powiedzieć, że będzie owocowało. I dobrze, żeby takie dobre owoce w nas były. No ale jest też ta druga prawda, o której dzisiejsza Ewangelia mówi, że te złe wybory mogą być aż tak złe, że doprowadzą nas do piekła, czyli rzeczywistości, w której doświadcza się całkowitej, wiecznej utraty więzi z Bogiem. I nie potrafię sobie wyobrazić niczego straszniejszego. I oczywiście ta Ewangelia nas nie straszy, Bóg nie straszy, ale mówi nie bój się, a raczej uważaj na tych, którzy chcą cię ode mnie oderwać, którzy chcą cię odwieść ode mnie, którzy chcą cię doprowadzić do złych decyzji. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale tych, którzy mogą wtrącić twoją duszę do piekła przez te złe wybory, do których czasami mniej lub bardziej świadomie jesteśmy doprowadzani czy wciągani. Uważajcie na to, mówi Pan Bóg, ale nie bójcie się w tym wszystkim. I trzecie, nie bójcie się. Nie bójcie się, bo jesteście dla mnie ważni. Ewangelia mówi, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Jesteście tak ważni, że wasze włosy na głowie macie policzone. To ma być taki obraz Bożej opatrzności, która jest bardzo życzliwa nam, Boga, który jest bardzo czuły i mam nadzieję, że nikomu z was nie kojarzy się, że włosy ma na głowie policzone, to że Pan Bóg zna wszystkie moje nawet wstydliwe tajemnice. Nie, to jest obraz tego, że On wie o mnie wszystko, że jest zaangażowany w całe moje życie, interesuje się moim życiem i co więcej, Bóg jawi się też w tym słowie, który jest nieustannie przy nas jako potężny mocarz. Tak czytamy w pierwszym czytaniu u Jeremiasza. U Jeremiasza, który doświadcza kryzysu. Nie mamy tego w całości, tej jego modlitwy pełnej żalu i błagania do Pana Boga. Mamy jej fragment, ale tam są też takie słowa, że on chciał uciec. Chciał przestać głosić proroctwa w imię Boga, bo był po prostu prześladowany. Doświadczył jakiegoś kryzysu i lęku, ale w tym trudnym doświadczeniu potrafi powiedzieć: Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Bóg, który jedyny może dać pełną gwarancję bezpieczeństwa. Nie takiego bezpieczeństwa, tak jak my sobie wyobrażamy, że nic się nigdy nie wydarzy, ale raczej bycia jako potężny mocarz w sytuacji trudnej, w sytuacji, z którą musimy się zmierzyć. I po co w ogóle nam to potrójne zapewnienie ze strony Boga? Wydaje mi się, że po to, żebyśmy nie bali się wchodzić w sytuacje trudne, wymagające odwagi, takie, w których być może się boimy, jak tej ciemnej piwnicy czy innych ciemnych pomieszczeń i boimy się czasami stworów, które nie istnieją, boimy się też opinii, boimy się stracić dobre imię, wielu rzeczy się boimy i ten lęk potrafi nas paraliżować. Potrafi sprawić, że nie jesteśmy sobą, że ukrywamy się za jakimiś maskami, za jakimś fałszem. A Panu Bogu chodzi o to, żebyśmy żyli w prawdzie, bo to nam daje prawdziwe szczęście i pokój, bo to jest droga właśnie do coraz większego poczucia bezpieczeństwa, coraz mniejszego lęku, jak przeczytamy w innym miejscu w Słowie Bożym, że prawdziwa miłość usuwa lęk, że kiedy będzie wzrastać w nas miłość, miłość Boga, to będziemy bardziej skłonni wchodzić w trudne sytuacje, pokonywać je. Siłą wiary właśnie, siłą tej więzi, że Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, że mogę te sytuacje oswajać, że być może jeszcze nie teraz, może teraz jeszcze nie jestem gotowy do jakiegoś spektakularnego świadczenia o Panu Bogu, ale mogę się oswajać, mogę powoli, krok po kroku dawać świadectwo tego, że jestem człowiekiem wierzącym, niekoniecznie właśnie słowami, ale tym jak żyję, co robię, jak doświadczam tego pokoju i miłości, jak Pan Bóg mnie prowadzi. Jak potrafię przejść przez różne trudne nawet doświadczenia, właśnie dzięki Panu Bogu i z Nim. Może dzisiaj warto prosić o taką łaskę odwagi, czy wręcz wprost prosić Ducha Świętego o dar męstwa. Prosić o to, aby umieć przechodzić przez te trudne sytuacje, nie bać się wchodzić w nie, nie bać się też prawdy o sobie. Nie bać się tego, co ludzie powiedzą, nie bać się utraty wielu różnych rzeczy, bo ten lęk nie ma nas paraliżować. My jesteśmy razem z Panem Bogiem, potężnym mocarzem, zdolni do tego, żeby go przekroczyć. I takiego coraz większego pokoju Wam życzę. Niech to doświadczenie stanie się Waszym udziałem. Amen.
A my dołączamy do życzeń Ojca Dawida. Dużo odwagi, nie tylko w nadchodzącym tygodniu. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Kłaniamy się Państwu nisko. Do usłyszenia za tydzień. Kilka minut po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.